wakacje? Dookoła świata. Świat od kuchni. Na językach.
No to podróż czas zacząć. Dzisiaj wybieramy się na kontynent afrykański, chociaż nie będzie to czarna Afryka. Pozostaniemy w tym pasie, który leży najbliżej Europy, w pasie Magrebu, chociaż kultura jakże to odmienna. No właśnie, czy taka odmienna, czy w Rabacie udzielają rabatów? To pytanie kieruję do Państwa i moich gości, którzy oprowadzać nas będą po Maroku, Malwina i Artur Flaczyńs. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No więc jak to jest z tymi rabatami?
Oj, trzeba się bardzo, bardzo długo targować, ale rabaty można naprawdę mieć całkiem mocne.
I to w Rabacie, czy w każdym innym miejscu?
W zasadzie wszędzie. W zasadzie wszędzie można zbijać cenę. To wszystko zależy od tego, na ile nam zależy na zakupie czegoś. Jeżeli coś się podoba komuś, no to uzyska niewielki rabat w wysokości 5%, 10%. No kwestia jak się targuje. Jeżeli tak zupełnie komuś nie zależy na tym, żeby cokolwiek kupić, to najlepiej po prostu mijać daleko, odsyłać. Nie, ja tego nie chcę, ja tego nie chcę. W końcu jak zejdą 10 razy z ceny, no to i tak się kupi.
No tak, ja słyszałem o takim wypadku, że pewna osoba podeszła do straganu i właśnie tak stwierdziła, no ładne to jest, ale strasznie drogie, to ja dziękuję. No i po mniej więcej 20 minutach w zaułkach gdzieś w dalszej odległości już od tego bazaru na rozpędzonym skuterku sprzedawca z tego straganu dopędza osobę, która odmówiła, mówi, słuchaj, to ja ci efendi za te dwie drachmie, czy tam dwie rupie, czy coś tam, już nie pamiętam jaki to był kraj, proszę bardzo, czyli mniej więcej 20 razy taniej niż na straganie.
No mniej więcej właśnie tak jest. Jeżeli człowiekowi zależy na tym, żeby kupić, oni to widzą. Po prostu są znakomitymi psychologami. No i najlepsza szkoła po prostu, jeżeli chce się coś kupić tanio, odchodzić. Odchodzić na pewno będą gonić.
Was też dogonili?
No, kilka razy.
A co kupowaliście?
Ojejku, to długa historia. My zawsze jedziemy, mając stosunkowo niewiele bagażu, natomiast jak wracamy, to mamy problem, żeby się zapakować. Ostatnio, jak wróciliśmy z Wietnamu, to kupiliśmy na miejscu 3 plecaki i wypełniliśmy wszystkie jakimś towarem.
Kontrabanda.
Nie, nie, to same pamiątki, same pamiątki. Natomiast w Maroku było tego mniej. W Maroku nie kupowaliśmy aż tak dużo, ponieważ Maroko nie jest aż tak tanim krajem, ale kupiliśmy sobie bębenki, kupiliśmy sobie dywan niestety nielatający.
No właśnie, szkoda, bo łatwiej by było podróżować. No przynajmniej do Persji. Przynajmniej do Persji.
Lampę, poza tym kupiliśmy taką ładną, metalową, ze skórą wielbłąda, która jest pomalowana henną, taki ładny wzorek.
Dżelabę dla mnie, czyli taką, no powiedzmy, turystyczną wersję tamtejszego stroju narodowego.
No i kurtki.
Ze skóry wielbłąda.
Dwie bardzo ciepłe kurtki, które kupiliśmy jednego z ostatnich już dni, ponieważ trafiliśmy na wschód Sawiry, gdzie było strasznie zimno. To coś niesamowitego. Lipiec, Maroko, niby niedaleko do pustyni, natomiast my jesteśmy w Sawirze i nie wiem, jaka była tam temperatura tak naprawdę. Następnego dnia, jak już uciekliśmy ze Sawiry, na budynku bankowym był termometr i wskazywał 12 stopni Celsjusza. Tam było zdecydowanie mniej, myślę, że około 6 stopni.
Czy to było gdzieś w okolicach Gór Atlas?
Nie, to było na wybrzeżu atlantyckim. A miejscowi chodzili w kurtkach zimowych. Patrzyliśmy na nich z zazdrością.
A my mieliśmy tylko i wyłącznie krótkie rękawki.
No ciekawe, bo tam to gorzką powinien trochę jakoś ogrzewać powietrze, prawda?
Nie do końca. Akurat to jest takie specyficzne miejsce, to są tak zwane wyspy purpurowe, gdzie żeglarze w czasach starożytnych łapali wiatr, który gnał ich ku wybrzeżom Ameryki.
Więc tam zawsze wieje?
Wieje, bardzo wieje.
Ukochane miejsce windsurfingowców.
Dużo ich tam?
No sporo, sporo.
Ale może konkurować z Hawajami? Nie, Hawaje to raczej te bez żagla, prawda? Bo tam ta rura wodna powstaje, więc nie trzeba się napędzać wiatrem, tylko wodą.
Znaczy tutaj tych surfingowców trochę było, natomiast nie było ich znowu tak strasznie dużo, ponieważ woda też była zimna. Znaczy tak jechaliśmy myśląc, że może się pokąpiemy troszeczkę, no i trochę się pokąpaliśmy w Agadirze. Natomiast
30 sekund.
No troszkę dłużej nawet, troszkę dłużej. Tym niemniej jednak temperatura jakoś dziwnie przypominała mi Bałtyk.
O, no to wcale nie trzeba aż tak daleko jechać, jak się okazuje.
No
chyba,
że,
żeby się potargować do rabatu. No dobrze, ale w takim razie Adrem, w jaki sposób zalogowaliście się na ziemi marokańskiej?
Polecieliśmy tam samolotem, znaleźliśmy bardzo ciekawą okazję, przelot z Hamburga do Agadiru. Także jeszcze najpierw trzeba było dojechać samochodem do Hamburga, zostawić tam samochód i czarterowym lotem dolecieliśmy do Afryki.
A to taka wersja odważna, bo oczywiście na płatnym parkingu, prawda?
No na płatnym parkingu.
No tak, to wersja dla odważnych. Finansowo oczywiście odważnie.
No nie było to aż tak źle. Na szczęście Hamburg to nie jest Frankfurt, ani inne lotnisko także zachodnie niemieckie. Tam było troszeczkę taniej, poza tym pod gołym niebem nie było aż tak źle. A przynajmniej bezpiecznie.
No dobra. I w takim razie skok na kontynent afrykański i?
I dalej z lotniska od razu skok na pełne wody. Z lotniska już jechaliśmy nie żadną taksówką, nie żadnym autobusem turystycznym klimatyzowanym, tylko zwykłą komunikacją miejską. Nie do takiej, do takiej dzielnicy wielkich klimatyzowanych hoteli dla turystów zachodnich, a do małej dzielnicy małych hotelików dla Marokańczyków. No i było bardzo przyjemnie.
Zresztą w ogóle już od razu na lotnisku dostaliśmy pierwsze zaproszenie do domu marokańskiego. Zaprosił nas policjant, którego spytałem o drogę, gdzie jest przystanek autobusowy. A skąd jesteście? Z Polski. A, tak. O, wiecie co, ja po angielsku nie mówię, po francusku no tak troszeczkę nie za bardzo, no ale... Ale może wpadniecie do mnie do domu. Tak powiedzmy za 4 dni, żebym się zdążył przygotować. Nie wpadliśmy, bo akurat pojechaliśmy już dalej niestety.
No, ale on pewnie tam upiekł jakieś ciasta i w ogóle bakławę i temu podobne kurczaki.
Nie,
jakieś...
powiedzieliśmy mu, że niestety nie, a poza tym na wszelki wypadek dał nam tylko numer telefonu do siebie, żebyśmy mogli w razie czego zadzwonić, jeżeli coś będziemy potrzebować.
A to często tam praktykowane, że jeżeli się kogoś zapyta o ulicę, to już od razu zapraszacie do domu na ciasto i herbatę?
No może nie tak bardzo często, ale... W czasie całej tej podróży, to były 3 tygodnie, zdarzyło się no kilka takich osób, 5, może 7, które nas zaprosiły do domu. No jak będziecie, wpadnijcie przy okazji, pogadamy, miło nam będzie.
A skorzystaliście kiedyś?
Nie, niestety po prostu już zabrakło nam czasu.
Zawsze były to zaproszenia na kilka dni przed, a my podróżowaliśmy w ten sposób, że byliśmy w jednym miejscu powiedzmy 1-2 dni, a później jechaliśmy dalej. Nie korzystaliśmy z podróży nocnych, tylko podróżowaliśmy w ciągu dnia. To było jedną z naczelnych zasad naszych.
A jak tam, skoro już spotkaliście się z taką zaskakująco niską temperaturą w Maroku, bądź na kontynencie afrykańskim, to jaka tam jest pogoda? W jakim miesiącu w ogóle byliście?
My byliśmy w zasadzie w lipcu, to znaczy wylecieliśmy pod koniec czerwca. Jaka była pogoda? Generalnie było bardzo gorąco, to znaczy w zasadzie wszędzie cały czas było powyżej 30 stopni Celsjusza. Jak pojechaliśmy na Saharę, to było zdecydowanie powyżej 40, nawet nie wiem dokładnie ile, ale...
Termometr odmówił posłuszeństwa. Tak?
Miejscowi nam mówili, że było 45. Bierzemy na słowo. Oczywiście w cieniu.
W cieniu, którego nie ma.
No,
był.
Tam była oaza.
A, no to przepraszam.
Żaden normalny człowiek nie zatrzymuje się przecież gdzieś na całkowitym pustkowiu, tylko w oazie.
Nie no, tam w ogóle nie wolno się zatrzymywać, bo wiatr już przestaje wiać.
Wiał. Wiał jak najbardziej. I siekł po rękach i po nogach i po twarzy piaskiem. Właśnie po to są te ich wszystkie długie szaty, zawoje na głowach, wszystkie zasłony, wszystkie hidżaby i inne takie oprotestowane przez Europejczyków sposoby niewolenia kobiet za pomocą stroju. To jest właśnie po to, że na pustyni po prostu taki strój jest najbardziej praktyczny.
A czy też byliście na pustyni w jakichś takich godzinach już nocnych czy późniejszych, kiedy tam już zmienia się zupełnie świat?
Tak, my byliśmy w ogóle 24 godziny mniej więcej na pustyni.
Przyjechaliśmy późnym wieczorem i wyjechaliśmy Wyjechaliśmy wczesnym rankiem, po spędzeniu tam właśnie tych 24 godzin, troszeczkę
więcej.
Ja to w ciągu dnia też mniej więcej wiem, jak to jest na pustyni. No, gdzieś tam wnętrze człowieka się gotuje, doprowadzone jest do wrzenia zapewne.
Znaczy nie było aż tak tragicznie. To znaczy, owszem, w momencie, kiedy o godzinie tak 10-11 szedłem w sandałach po wydmach, no to parzyło jak diabli. Natomiast tak, jeżeli się człowiek schował w cień, to nie było tak źle. Znamy takich, którzy nawet grali w piłkę w tej temperaturze.
Może ujawnimy. Ten, co grał w piłkę, to był nasz 17-miesięczny synek, Piotruś.
No, po prostu słońce, cień, nieważne. Tata, chodź, gramy w piłkę. No i graliśmy.
Znaczy, pozwolę sobie pozostawić to bez komentarza, bo to jest rzeczywiście jakieś... Trudno do skomentowania wydarzenie. 45-stopniowy upał. Nieźle. A jak jest w nocy na pustyni?
Zimno.
To znaczy, to też nie jest tak jakoś bardzo zimno. To znaczy, generalnie powinno być zimno. My wytrzymaliśmy, to znaczy, my drugą noc planowaliśmy spędzić śpiąc sobie po prostu na dachu naszego hotelu, gdzie stwierdziliśmy, że na pewno będzie dużo przyjemniej.
Tak, gwiazdy na niebie, skoki pustynne dookoła tak romantycznie będą kicać.
I było cudownie.
Nie kicały. Niestety.
Ale było cudownie, było bardzo przyjemnie. Po prostu miliony gwiazd. No ale tak mniej więcej o 3 nad ranem właśnie przyszedł dosyć chłodny wiatr i stwierdziliśmy, że idziemy jednak do pokoju.
Chłodny to znaczy mniej więcej jakiego rzędu temperatury?
Znaczy nie mieliśmy tam termometru, także to trudno powiedzieć, ale...
Ale oddech zaczął zamarzać, tak?
Nie,
zdecydowanie nie. W porównaniu do tego, co było potem w Esauirze, to było naprawdę ciepło.
Aha, no to już tam się przyzwyczailiście do tego, że chłodno się robi od 30 stopni, tak? W dół.
Tak.
Nie, może aż tak nie. Nie, po prostu gdyby nie ten wiatr, to wytrzymalibyśmy właściwie do rana na tym dachu.
Po prostu wiatr nie dawał nam spać.
Był zbyt silny, zbyt bardzo taki przeszywający.
To ja w takim razie was muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. Dla mnie zawsze w dzieciństwie, kiedy czytywałem jakieś książki podróżnicze albo no jakiekolwiek, gdzie pojawiało się słowo oaza, no to brzmiało to dla mnie co najmniej nieprawdopodobnie. To był jakiś tajemniczy świat na pustyni, w którym nagle można było znaleźć ratunek, to było jakieś tajemnicze miasto, prawie że Fata Morgana. Jak to jest w takiej oazie?
Oaza... To absolutnie nie jest miasto, to nawet nie jest wieś. Otóż tam, gdzie myśmy byli, to była wioska Merzuga. Krajobraz wyglądał w ten sposób. Sama wioska leżała na takiej płaskiej równinie położonej u stóp wydmy. 300-metrowej wydmy, był to słynny, najwyższy w Maroku Erg Chebbi. Natomiast między tą zakurzoną wioską a wydmami jest taki bardzo wąski pas zieleni. W oazie nie wolno marnować ziemi na to, żeby budować tam domy. W oazie wyłącznie rosną palmy daktylowe, uprawia się jakieś ogródki. Tam każda kropla wody jest na tyle cenna, że nie wolno jej w ten sposób zmarnować.
Co się zaleca, no oprócz rzecz jasna picia wody na pustyni, aby tę wodę zatrzymać? No, słyszałem o soli, ale czy to się praktykuje?
Myśmy nie wypraktykowali.
Nie, no bo to chyba średnio przyjemny sposób.
Znaczy, rzeczywiście są takie głosy, że należałoby... No my po prostu staraliśmy się dużo pić napojów, tak żeby nie odwodnić organizmu. Natomiast sól rzeczywiście pomaga zatrzymać tę wodę, w związku z tym jest taki sposób, który mówi, że należy troszeczkę soli dodawać do pożywienia, troszeczkę więcej, aby ta woda właśnie zatrzymywała się w człowieku.
Czy znaleźliście pustynne róże?
Nie, było całkiem sporo dzieciaków, które nam proponowały rozmaite tego rodzaju pamiątki, ale nie skorzystaliśmy. Znaczy, naszym zdaniem miejsce dzieci jest w szkole, a nie powinny służyć jako przekupnie wciskający turystom jakieś pamiątki.
Nie bardzo słusznie. A czym się poruszaliście po pustyni?
Raz stopem.
To znaczy... Transpustynia?
Nie do końca. To znaczy, generalnie na pustynię nie dojeżdżają żadne autobusy, natomiast można po prostu dojechać tam jeepem. Natomiast na same wydmy, na sam Erg Chardy poszliśmy na zachód słońca po prostu pieszo z wioski Merzugan. No to jest kilka kilometrów marszu raptem, także niezbyt daleko. No i wszystkich turystów tam zaprowadzali przewodnicy. No my poszliśmy bez przewodników, no bo w końcu po co tracić pieniądze na przewodników, skoro te wydmy widać i nie da się po prostu ich ominąć. No i poszliśmy sobie na te wydmy, obejrzeliśmy sobie wspaniały zachód słońca, wyjęliśmy wszystkie łopatki, foremki i tak dalej, co by nasze dziecko wreszcie miało chwilę dla siebie.
Żeby nie musiało iść do piaskownicy, tylko na miejscu sobie zrobiło.
Tak. No właśnie.
W końcu Piotruś był w największej piaskownicy świata.
No tak, tak. Marzenie każdego dziecka.
Dokładnie. No a potem sobie wracaliśmy po zachodzie słońca i spotkaliśmy takich Francuzów, bardzo miłych ludzi, którzy po prostu
zabrali... Wracali z pustyni wieczorem.
Tak, tak. No i zabrali nas.
Oni przyjechali własnym jeepem, no po prostu od siebie z domu i tak jechali z wszystkimi bambetlami, z całym tam, wszystkie ciuchy tam mieli. No i zabrali nas, mnie do środka razem z Piotrusiem. Tam w środku siedziała pani i jej 7-letni syn. Natomiast mąż tej pani i Artur stali na takich stopniach przy przednich drzwiach i wskazywali: a trwa, a gauche, żeby się nie wjechała w zbyt grząski piasek.
Aha, no to w ogóle taki bardzo swojski sposób podróżowania. A czy romantycznie okrętem pustyni, czyli wielbłądem, wam się udało przemierzyć kawałek chociaż tej piaskownicy największej?
Nie, tym razem nie pojechaliśmy na wielbłądzie, nie podróżowaliśmy na wielbłądzie. Z prostej po prostu przyczyny. Byliśmy z dzieckiem, które baliśmy się, że w którymś momencie może zrezygnować z jazdy wielbłądem. Ja kiedyś jechałem z wielbłądem właśnie w Indiach i tak są strasznie telepał, kopał nogami. To nie było specjalnie przyjemne.
No tak, one mają swoje humory. Norowiste bywają chyba bardziej niż nawet takie konie kapryśne. Potrafią też być chyba, no przynajmniej z naszych ludzkich, porównując do naszych ludzkich zachowań, złośliwe.
I owszem. Co prawda żaden nie
napluł. Jakoś malownicze opowieści.
Nie, żaden wielbłąd nie napluł mi spaw, w związku z tym nie mogę powiedzieć nic takiego specjalnie negatywnego na temat wielbłądów. Tym niemniej, no, z bardzo prozaicznych powodów zrezygnowaliśmy z wycieczki wielbłądem. Poruszaliśmy się pieszo, ewentualnie stopem.
Po kontynencie afrykańskim, a dokładnie po Maroku i pustyni Sahara oprowadzają nas Państwa i moi goście Marwina i Artur Flaczyńscy.
Wakacje dookoła świata. Świat od kuchni. Na językach.
Maroko, kraj, który jest takim, można powiedzieć, buforem między Europą a Afryką, już tą konkretną, tą czarną Afryką, a jednocześnie takim sztandarowym krajem przynależnym do kultury arabskiej. Jak wygląda właściwie takie życie w arabskim kraju?
Wygląda tak naprawdę całkiem podobnie do tego, które jest u nas. Tak samo, ludzie żyją właściwie tak samo, mają bardzo podobne problemy. To się tylko wydaje, no współcześnie, no wiadomo, Al-Kaida, ataki, media i po prostu zwykli ludzie też demonizują jakby sobie kraje islamskie, uważając, że tam mieszkają no jacyś nienormalni fanatycy. W Maroku z fanatyzmem, z żadnymi przejawami fanatyzmu się nie spotkaliśmy. Wręcz przeciwnie, wszyscy byli bardzo gościnni, przyjaźni i nam, i naszemu dziecku. Szanowali też naszą religię. Nie mają jakichś większych, nie mają większych oporów jakby przed chrześcijanami. Dowodem jest tu nawet pielgrzymka papieska, która się odbyła w 1985 roku do Casablanki. Tam tłumy rozradowanej młodzieży witały Jana Pawła II na ziemi islamu, mimo że to wszystko byli muzułmanie.
No tak, muszę wam powiedzieć, że nie dalej jak chyba 4 miesiące temu, na początku maja, też byłem na w takim forum misyjnym wspólnot neokatechumenalnych w Amsterdamie i tam największe poruszenie wzbudziło, oprócz wielu tysięcy młodych ludzi z całej Europy, właśnie dwie dwuosobowe delegacje, jedna z Turcji, druga z Maroka. Bardzo, bardzo to było poruszające. Jak właśnie, czy są jakieś ślady chrześcijaństwa, takiego żywego w Maroku?
No przynajmniej tych śladów nie zauważyliśmy. Fakt, że nie szukaliśmy specjalnie chrześcijan. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Maroko jest krajem islamskim i to jest krajem islamskim od dawien dawna, to znaczy od VII wieku naszej ery mniej więcej. Kiedy to Mulaj Idris, prawnuk Mahometa, uciekał z Bagdadu przed prześladowaniami kalifa Bagdadu Haruna al-Rashida i zamieszkał wśród Berberów w miejscowości Volubilis. Został później ich wodzem, dlatego też właśnie otrzymał tytuł Mulaja.
I tam dzisiaj są chyba jakieś pamiątki tego wszystkiego.
Tak, nawrócił właśnie Berberów na islam. No a po jego śmierci Berberowie pochowali go i czczą go w tej chwili jako jednego z jako właśnie prawnuka Mahometa. Jest to w tej chwili najświętsze miejsce islamskie w Maroku. Miejsce, gdzie jeszcze do początku XX wieku Europejczykom niewiernym w ogóle Europejczycy w ogóle nie mogli przybyć do tego miejsca. Natomiast w dalszym ciągu nie mogą w Mulaj Idris nocować. Jest to po prostu zbyt święte miejsce, aby mogło być bezczeszczone przez niewiernych.
No dawniej za przekroczenie bram miasta groziło po prostu śmierć przez ścięcie głowy.
No to trochę się poprawiło, trzeba przyznać.
Zdecydowanie.
A co tam można zobaczyć? Skoro już udało wam się dotrzeć i jako żywi tutaj was widzę, to na pewno macie co opowiedzieć.
Znaczy my byliśmy w Mulaj Idris jak najbardziej, zwiedziliśmy samo miasteczko, niestety nie mogliśmy wejść na teren sanktuarium z tego względu, że na teren sanktuarium, jak i w ogóle do wszystkich meczetów, jakie są w Maroku poza jednym w Casablance, niewierni po prostu nie mają wstępu. To jest niestety duży, bardzo znaczący minus, to znaczy my mogliśmy to... te wspaniałości podziwiać z zewnątrz, mogliśmy podziwiać je ze wzgórza w pobliżu Mulaj Idris, natomiast niestety nie mogliśmy tam wejść. Ale do Mulaj Idris tak naprawdę pojechaliśmy niejako na dodatek, ponieważ my pojechaliśmy, aby zobaczyć pobliskie Volubilis, czyli ruiny dawnego rzymskiego miasta, najbardziej na południe położony bastion Cesarstwa Rzymskiego.
No jak to dzisiaj wygląda? Widać tę potęgę?
No, może trochę. Specjalnie potęgi nie widać, po prostu przetrwało głównie to, co leżało płasko na ziemi. Najlepiej zachowały się bardzo piękne posadzki, jakieś mozaiki podłogowe. Prócz tego, no to co stoi, zostało po prostu postawione przez archeologów, rozmaite kolumny, łuk triumfalny, po prostu zostało to wydźwignięte z powrotem do pionu na podstawie zachowanych rysunków, jakichś wczesnych fotografii.
Ja może jeszcze wspomnę, że przynajmniej część tego, jak to wygląda, możemy zobaczyć na naszych stronach internetowych pod adresem www.jaremawaw.pl/art.
Albo... Właśnie miałem o tym przypomnieć, zatem jeszcze raz to uczynię, powtórzę po tobie: www.jarema.waw.pl/art. To jest adres internetowy. Jeżeli państwo tam wejdziecie, możecie państwo, słuchając nas, jednocześnie oglądać zdjęcia tych miejsc, o których tutaj opowiadają państwa i moi goście Marwina i Artur Flaczyńscy, czyli Maroko. Trzeba znaleźć zakładkę Maroko, tutaj jest 45 zdjęć, 10 zdjęć, to mam po lewej stronie i właśnie widzę tutaj taką niedoszłą synową.
Tak. No.
Niewinna dosyć postać.
Bardzo niewinna, bardzo sympatyczna dziewuszka. Otóż może ja wyjaśnię,
lata
jak
około 3,
to... Nie, około 5. Około 5 to taka całkiem dojrzała osoba już była.
Wiedzieliśmy, że jednak nie będzie, że jednak zrezygnujemy, że dla naszego wówczas półtorarocznego synka jest ona po prostu za stara.
Artur tutaj ubarwia rzeczywistość. Wcale tak nie było. Nam, tak się domyślamy, że proponowała małżeństwo jej mama. Jej mama nie mówiła w żadnym zrozumiałym dla nas języku. tylko próbowała nam coś wytłumaczyć na migi. Pokazywała na nasze obrączki, pokazywała na dzieci bawiące się, robiła jakiś cały szereg różnych dziwnych gestów. Wreszcie zniecierpliwiona machnęła ręką, zabrała córkę i poszła. I dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że ona chyba proponowała nam, no właśnie, swoją córkę za synową.
Założenie rodziny, krótko mówiąc.
No, ale obawiam się, że wtedy, kiedy Piotruś dojdzie już do wieku, kiedy zacznie się rozglądać za ewentualną kandydatką na żonę, to ta dziewczynka będzie już dawno mężatką.
No, może już nawet o nim nie pamiętać.
Zapewne już teraz nie pamięta.
Moi drodzy, byliśmy na pustyni, o której bardzo pięknie i malowniczo opowiadaliście, ale może wykonamy w takim razie skok w wielkomiejską dżunglę. Ja tutaj, kiedy myślę o Maroku, to od razu przypominam się, oprócz Rabatu, rzecz jasna, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, Casablanca i Humphrey Bogart. Są tam...
Film nie był kręcony w Casablance, tylko gdzie indziej. No nie, nie pojechaliśmy do Casablanca.
Oczywiście w Hollywood, no tak.
Nie pojechaliśmy do Casablanki, ponieważ tak naprawdę nie jest to specjalnie ciekawe miasto, tam nie ma za bardzo co oglądać. To znaczy, jest jedna rzecz, którą ewentualnie można było zobaczyć, na którą się zastanawialiśmy, to znaczy jedyny meczet, do którego mogą wejść niewierni.
Jest to meczet Hassana II, poprzedniego króla Maroka, ojca obecnego króla. I jest to takie dzieło, powiedzmy, jedności narodowej, zbudowany w tradycyjnym stylu, bardzo monumentalny, jeden z największych meczetów na świecie. No niestety zabrakło nam już czasu.
Znaczy, my się po prostu spieszyliśmy do Marrakeszu, w którym się podobało nam bardzo i stwierdziliśmy, że tam chcemy być dłużej.
No właśnie, bo byliście w Marrakeszu, w Fezie, w Agadirze. No to które miejsce najbardziej z tych było takie zapadające w pamięć?
To znaczy najpierw odrzućmy jedno. Odrzućmy Agadir, który jest miejscem, gdzie po prostu dolecieliśmy i traktowaliśmy to jako punkt przesiadkowy. Samo miasto zostało zniszczone w 1960 roku przez trzęsienie ziemi i zostało odbudowane w taki zwykły, przeciętny sposób. Natomiast czy Marrakesz, czy Fez, no oba miasta są po prostu niesamowite. No ale to może zacznijmy może od Marrakeszu.
Marrakesz, no to jest przede wszystkim to jest takie miasto bardzo, bardzo magiczne za sprawą placu Jemaa el-Fna. Jest to plac położony mniej więcej w samym centrum starówki, czyli Medyny. I na placu, zwłaszcza im później, im bliżej wieczora, odbywają się po prostu cuda. Można powiedzieć, że człowiek cofa się do czasów średniowiecza, kiedy gdzieś również w polskich miastach były wyznaczone place, na których koncertowali rozmaici muzykanci, skakali akrobaci, tańczyli tancerze. I tak mniej więcej właśnie jest tam. Jest to częściowo już niestety przedstawienie dla turystów, ale rzeczywiście doceniają to Marokańczycy, którzy ściągają tam bardzo tłumnie i im bliżej wieczora, tym więcej tłumów marokańskich tam się przewija. Natomiast turyści wyjeżdżają właśnie chociażby do Agadir, żeby zdążyć na kolację w klimatyzowanym hotelu.
No ale bądźmy sprawiedliwi, takich minstreli grających na placu Świętego Marka to ja widziałem i w Wenecji.
Ale tam to jest jednak zupełnie inaczej, bo oni tam są w swoim naturalnym kontekście i mają słuchaczy, którzy właśnie w pełni docenią jakby ich sztukę i ich finezję.
To znaczy nie oszukujmy się, turystów tam naprawdę nie jest tak wielu. To znaczy w momencie, kiedy to się zaczyna, kiedy cały plac Jemaa el-Fna zaczyna żyć, to turystów już nie ma, bo oni sobie pojechali. Jest powiedzmy około 10% wszystkich ludzi to jest turystów, albo nawet mniej. Natomiast cała rzesza słuchaczy to są Marokańczycy, to są miejscowi ludzie.
Aha, i coś w rodzaju fieszce sobie robią takie.
O tak. Tak. Jest to bardzo barwne, bardzo naprawdę magiczne widowisko. Oprócz tego, że właśnie są tacy różni hałaśliwi grajkowie, muzykanci, treserzy zwierząt z różnymi kobrami, małpkami i tym podobnymi.
Aha, czyli to cyrk za darmo.
Tak, tak. Nie za darmo, bo oni oczekują napiwków za oglądanie.
No ale teoretycznie przynajmniej
no
za
tak,
darmo.
No tak, ale najpiękniejsze tak naprawdę z tego były spektakle, które były przeznaczone wyłącznie dla Marokańczyków. Otóż oprócz właśnie różnych takich grajków, na placu rozstawiało się może 3-4 gawędziarzy. To byli starsi ludzie, mężczyźni w białych dżalabach. Mieli przy sobie właściwie tylko jakąś latarnię, lampę i w tłumie, naprawdę tłumie Marokańczyków i dzieci i dorosłych opowiadali baśnie. Nic z tego oczywiście nie rozumieliśmy, bo oni te baśnie opowiadali po arabsku. Ale fantastyczne było przysłuchiwanie się ich intonacji, temu jak oni tymi słowami całkowicie dla nas niezrozumiałymi malują dla swoich słuchaczy jakieś niesamowite obrazy. Mogliśmy się tylko domyślać, o czym oni opowiadają.
Teatr jednego aktora.
Może. Było to w każdym razie naprawdę niezwykłe doświadczenie. Oni właściwie... Teatr jednego aktora. Może tutaj nie do końca, bo aktor... gra aktorska zakłada jeszcze jakąś grę ciała. Oni właściwie stali niemalże bez ruchu, ewentualnie podnosili ręce. Prawie cały dramatyzm tych historii wydobywali po prostu głosem.
To musi rzeczywiście być coś niesamowitego, szczególnie wtedy, kiedy się tego nie rozumie.
O tak.
No bo jeżeli się rozumie, no to wiadomo, że to jakaś jest fabuła, coś się przeżywa tutaj. Więcej chyba w sferze wyobraźni i domysłów i wsłuchiwanie się w ten głos jest coś w rodzaju takiej muzycznej opowieści, chyba melorecytacji.
No coś takiego.
Tak, aczkolwiek bardzo fajnie było obserwować, jak później powiedzmy po skończonej opowieści, już kiedy tłum się rozchodził, panowie z czeluści swoich białych czy też błękitnych strojów gdzieś tam głęboko wyjmowali telefony komórkowe i rozmawiali przez telefon, intonując już
zupełnie innym głosem.
Tak.
No tak, to wróciliśmy na ziemię. Co jeszcze w Marrakeszu jest ciekawego do zobaczenia, do przeżycia?
Znaczy, przede wszystkim należy pospacerować po Medynie, po jej zakamarkach. Z tym, że pomowa o zakamarkach Medyny to później przy okazji Fezu. Natomiast jest wspaniała medresa Bujnania. Przepraszam, oczywiście Medresa Ben Yusuf, zbudowana w XVII wieku.
Może ja wyjaśnię, czym w ogóle jest medresa, bo kojarzy się może niektórym z talibami. Otóż w Maroku medresa to nie była jakaś wioskowa szkoła, gdzie muła uczy dzieci pisać, a szkoła koraniczna średniego stopnia, takie przygotowanie już do nauki na uniwersytecie. I tam w tej konkretnej medresie, w medresie Ben Yusuf, mogło się uczyć nawet 900 studentów. Cała medresa jest zbudowana naprawdę w zachwycający sposób. Jest centralny dziedziniec, sala modlitewna z mihrabem, czyli wnęką wskazującą kierunek Mekki. Basen po środku do rytualnych ablucji przed modlitwą, a dookoła tego komnaty właśnie dla uczniów i niesamowicie dekorowane mozaikami i rozmaitymi stiukowymi rzeźbieniami ściany. Rzeczywiście coś, co skłania myśli człowieka, nawet z zupełnie innej kultury, do wyciszenia się i do modlitwy.
Jednocześnie jest to oaza spokoju, w którą można uciec z szalonego
rozkrzyczanego
Medyny, czyli starówki wielkomiejskiej.
No jak opowiadacie, to rzeczywiście wydaje się to nieco innym światem i kiedy mówiłaś, Malwina, o tym, że ludzie żyją podobnie i mają podobne problemy, no to pewnie się zgadza, natomiast ta rzeczywistość w taki namacalny sposób jest zupełnie inna niż nasza.
Czy ja wiem? Nie, myślę, że tak naprawdę nie. Tak naprawdę to różni się jakby może tylko otoczka. To, że większość kobiet jednak chodzi w tych dłuższych szatach, powiedzmy w dżelabach, ale też nie wszystkie. Całkiem sporo kobiet, zwłaszcza w miastach, nosi już europejskie spódnice, bluzki. Nawet spodnie, chociaż pani w linii żadnej nie widzieliśmy.
Za to widzieliśmy panie w kostiumach kąpielowych, aczkolwiek w takie, na plaży oczywiście w Agadirze, aczkolwiek takie panie w bikini były tylko dwie. Natomiast jeżeli chodzi o modę damską, to przeważał jednoczęściowy kostium kąpielowy.
Pod który... Kostek.
Nie, normalne, zwykłe, takie jak u nas jednoczęściowy kostium kąpielowy, pod który się zakładało kolarki.
Hmm. no tak. To tak to się nazywa triatlon chyba. Bieganie, pływanie i jazda na rowerze.
Tak, oczywiście te panie, które były ubrane w bikini, później zaczęły się ubierać. Jak się ubrały już ostatecznie w całości, no to było już widać tylko oczy.
No to zostawmy panie Maszu, a obiecaliście, że wybierzemy się do fezu. Fez to także nazwa nakrycia głowy.
Ale w fezie nikogo w fezie chyba nie widzieliśmy.
A w Marrakeszu?
Tak, w Marrakeszu kilku grajków nosiło fezy. Natomiast Fez to jest najstarsze miasto w Maroku, to znaczy najstarsze miasto założone już przez muzułmanów, bo Volubilis powiedzmy, że jest znacznie starsze, ale jednak w porównaniu z wielkością Fezu to było zaledwie miasteczkiem. Fez to, a właściwie Fezka Medyna, to najbardziej skomplikowana mila kwadratowa na świecie, jak to ktoś mądry określił. I rzeczywiście tam nie da się dojść, założyć sobie, że dojdziemy do jakiegoś konkretnego punktu i tam dojść. O nie, to po prostu wchodzi się w tą plątaninę uliczek i zdaje się na los szczęścia. Dokąd dojdziemy, tam będzie dobrze.
A da się stamtąd wyjść?
A oczywiście, bo przecież tu jesteśmy.
Nie no, może istnieć coś takiego jak nić Ariadny, prawda? Mitologiczne.
Oj, mogłaby się zerwać. Tamtejsze uliczki są przede wszystkim bardzo wąskie. Jest tam całkowity zakaz ruchu kołowego, no bo zresztą to chyba tylko jakiś szaleniec mógłby się tam spróbować zapuszczać samochodem.
A dwójka ludzi się minie?
Tak, ale dwa osiołki już z trudem.
Mówimy oczywiście o tych najszerszych ulicach.
Aha, rozumiem.
Nie, no bardzo różnie bywa. Są ulice, zaułki, placyki, jakieś przejścia. Czasami wydawałoby się, że idziemy jakąś główną, szeroką drogą, po czym ona się nagle kończy, ni stąd, ni zowąd, bo należało skręcić w jakieś takie bardzo niepozorne przejście, które wygląda jak dojście do jakiejś komórki na podwórku, a to się okazuje, że to właśnie tamto była ta główna droga.
Ale ciekawe, bo w umbryjskich miastach jest podobnie, takich stojących na skałach jak Orvieto, czy nawet Asyż, słynny ze świętego Franciszka, to jest ta stara część miasta, też właśnie podobnie jest zbudowana. Ta plątanina uliczek jest często pod takim kątem, że nie wiadomo, gdzie nas zaprowadzi.
Myślę, że to ma związek z tym, że te miasta nie były planowane odgórnie. Tam nie było żadnego architekta, który by nakazywał, że ty się osiedlisz tu, a ty się osiedlisz tam, a tędy poprowadzimy ulicę. To wszystko powstawało bardzo spontanicznie.
Wolna Marokanka.
Jak najbardziej. Wśród tych domów, wśród tych uliczek w Fezie można spotkać właśnie prawdziwe perełki architektury, medresy. Najstarszy w Maroku, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, Uniwersytet Kairawin, Zawija, czyli mauzoleum Mulaja Idrysa II, syna tego prawnuka Mahometa. No i jeszcze sporo innych, do których już być może nie udało nam się dotrzeć. My właściwie do końca nie jesteśmy pewni, czy to, co widzieliśmy, to jest faktycznie to, co myślimy, że widzieliśmy, czy może jednak nie.
Nie, no nie jest aż tak źle. To znaczy, o ile nie wiedzieliśmy specjalnie, gdzie idziemy, to jednak udało nam się całkiem nieźle zinterpretować, którędy szliśmy.
A jakoś macie szkołę odczytywania tych robaczków, które tam są powypisywane od prawej do lewej?
To znaczy, że tam nie ma specjalnie
nie,
jak...
Nie, tam nie ma nazw ulic.
Nazw ulic czy czegoś takiego.
Tam absolutnie.
Tam można się ewentualnie kierować na słońce, jeżeli je w ogóle widać, ale raczej się nie da. Obrać.
I tyle. Mhm. Jeszcze byliście w takim miejscu, które nazywa się Kaskady Uzul. To już poza miastem.
Tak, do Kaskad Uzul pojechaliśmy z Marrakeszu. Był to bardzo nietypowy dzień jak na lato marokańskie, ponieważ było 39 stopni, lipiec, Marrakesz i pada deszcz.
To znaczy taka bardzo drobna mrzawka.
To znaczy deszcz padał w niebie, natomiast dolatywał jeszcze jako tako do twarzy, natomiast do ziemi już nie. No ale był deszcz. Pojechaliśmy do tych kaskadów lokalnym transportem, także nie było to specjalnie wygodne, no ale to mniejsze o to. Dojechaliśmy do wodospadów, które są największymi wodospadami Afryki Północnej i w ogóle pod względem wysokości drugie w całej Afryce. Woda spada z wysokości ponad 110 metrów kilkoma kaskadami. Byliśmy tam na początku pory suchej, tym niemniej wrażenie tak czy inaczej było ogromne. brzegi wodospadu były porośnięte gajem oliwnym, w okolicy hasały małpki.
Pawiany.
Tak. A czy woda równie zimna jak powietrze nad Atlantykiem?
Nie próbowaliśmy wchodzić do wody.
Nie próbowaliśmy, aczkolwiek woda była w miarę normalna, powiedzmy. Nie było czuć specjalnie tego, że była jakoś szczególnie zimna. Po prostu normalna woda. Natomiast pech nasz polegał na tym, że nie mieliśmy nad wodospadami od tęczy, która się tam w miarę stale tworzy w wyniku spadania kropel wody.
No ale to na szczęście można zobaczyć także u nas. Nie trzeba jechać po to do Afryki, ale można do Afryki wybrać się na dobre jedzonko. Co tam jest dobrego do zjedzenia?
Oj, właściwie to jednak kuchnia marokańska nas trochę rozczarowała. Myśmy się nastawiali na smaki ostre, korzenne. Trochę tego było, ale właściwie najmniej. Są właściwie takie pojedyncze posiłki, które sobie wspominamy bardzo mile. W większości kuchnia marokańska jak dla nas miała smak gotowanej marchewki. Natomiast te najmilsze nasze kulinarne wspomnienia to po pierwsze wspaniała, przepyszna herbata miętowa, którą tam się podaje, parzy się ją w metalowych czajniczkach, nalewa tak z dużej wysokości do malutkich szklaneczek, tworzy się pyszna pianka, no i ta mięta nadaje rzeczywiście niepowtarzalny smak. Po drugie, taką narodową potrawą jest tagine. To jest rodzaj duszone mięso, może być kurczak, przede wszystkim myśmy jedli drób. Jest on duszony w takim stożkowatym naczyniu, to jest taki talerz ze stożkowatą pokrywką glinianym. Nabiera takiego rzeczywiście specyficznego smaku, nieco innego niż gdyby to było duszone w garnku metalowym. I jest to duszone zazwyczaj z dodatkiem jakichś warzyw. Nam najbardziej smakowało tagine cytrynowe i tagine z migdałami, z rodzynkami, z miodem. To miało taki rzeczywiście silny smak. Takie tagine jedliśmy na placu Dżemalna w Marrakeszu.
No właśnie, cytrynowe, bo te kiszone cytryny to jest taki jeden z elementów charakterystycznych dla kuchni marokańskiej. One pojawiają się w różnych potrawach, prawda?
Tam to było z sokiem ze świeżych cytryn. Kiszonych cytryn nie jedliśmy.
Znaczy w ogóle tam, gdzie, jeżeli jedliśmy na ulicy coś takiego zdecydowanie dla tubylców, to faktycznie miało wszystko smak gotowanej marchewki i było po prostu niedobre.
No cóż, no to rozczarowaliście mnie trochę, bo gotowaną marchewkę to i u nas można sobie zrobić.
Myśmy byli potwornie rozczarowani. Natomiast jeszcze przepyszny był sok pomarańczowy na placu Dżemalna, właśnie wyciskany ze świeżych owoców, z nieco ryzykownym dodatkiem lodu.
No tak, bo to lód, jak wiemy, pochodzi z wody, a z wodą tam bywa różnie. Niemniej do Maroka wybrać się warto, jak było słychać, a opowiadali o tym kraju arabskim państwo i moi goście Malwina i Artur Flaczyńscy. Serdecznie Wam dziękuję za tę opowieść i za spotkanie. Wszystkiego dobrego.
My również dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Wakacje dookoła świata. Świat od kuchni. Na językach.